Pokój Boży, braterstwo. Chciałem serdecznie jeszcze raz braciom podziękować za udział w pogrzebie Elżbiety. Daniel później do mnie dzwonił, zresztą i ci moi sąsiedzi tam z nad jeziora, bo nas jedną działkę nam wspólnie mamy. To Daniel jak to powiedział, to nie żebyśmy my jakoś sobie się chwalili, ale zachwycili się słowami, które bracia mówili. I szkoda, że to też sam do siebie mówię, że tak mało takiego świadectwa wydajemy o nadziei, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, tylko okazyjnie na pogrzeba. Ale ci jego sąsiedzi, ta katolicka rodzina i lekarze, to jak to on określił, się zachwycili. Mówi, skąd ci ludzie takie rzeczy wzięli? Z Pisma Świętego. I dlatego nie ma nic lepszego, jak ludzi właśnie zachęcać do studiowania Pisma Świętego, do wskazywania na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Nawet nie wchodzić w głębokie rzeczy, bo to ludzie i tak tego może od razu nie zrozumieją, ale to czysto Ewangelia, jak się pokaże, to wtedy ludzie popadają w zachwyt. A teraz chciałem się z braćmi podzielić no może nie prostym tematem, chociaż trochę sieniów przybytków, istotą pokazuje na nasze czasy. Apostoł Paweł w liście do Żydów pisze, że zakąd mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. A więc to wszystko, co w zakonie Pan Bóg narodowi izraelskiemu zostawił, to było pewnym obrazem, pewnym cieniem na rzeczy przyszłe, które tak dopiero naprawdę wypełniły się wypełniać będą jeszcze od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednym z takich miejsc, gdzie ten cień był pokazany, to jest 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, gdzie zostały opisane przez Mojżesza obrzędy, które nakazał Pan Bóg czynić narodowi izraelskiemu. Obrzędy te były związane ze świętym dniem przebłagania, po hebrajsku zwanym Jom Kippur, najświętszym dniem w religijnym roku Izraela. Przypomnę braterstwu, że większość obrzędów tego święta, a zwłaszcza wypędzenie kozła ofiarnego na pustynię do demona Azazela, świadczy o starożytności tego rytuału. Że takie aspekty wypędzenia kozła i czy stanowienia zwierzęcia ofiarnego to były nie tylko widoczne w religii Izraela, ale też wiele ludów tego Bliskiego Wschodu jak gdyby utożsamiało się i często właśnie szukało uwolnienia od swoich nieszczęść, grzechów poprzez zastępstwo w zwierzęciu. Też to było w Izraelu pokazane, kiedy trędowaty był wyleczony, to jak gdyby ten jego trąd musiał gołębice wypuścić, że jak gdyby w zastępstwie tego uleczenia. To samo święto szczególnego charakteru nabrało w Izraelu dopiero po przyjściu z niewoli babilońskiej, zygnania babilońskiego, kiedy to Jerozolima została zniszczona w 586 roku i 70 lat niewoli. I po dziś dzień jest przez nich obchodzone jako szczególne święto 10 dnia miesiąca Tiszry, to jest na przełomie września, października, jako szczególny dzień pokuty, dzień pojednania z Bogiem i z ludźmi oraz zadośćuczynienia. Jeżeli dochodzą do wniosku, że coś przeskrobali, komuś jakąś krzywdę zrobili, to też ten dzień jest szczególny, aby otworzyli się i zadośćuczynienie zrobili za swoje niecne uczynki. Przypomnę może historycznie, że w 1973 roku, właśnie kiedy Żydzi obchodzili w namiotach święto Jom Kippur, to zostali zaatakowani przez arabskie wojska i tylko trzeba zdecydowanie powiedzieć dzięki opatrzności Bożej, że Bóg tam za nimi stanął, to po początkowej olbrzymiej klęsce, straszliwej klęsce, to potem jednak odnieśli zwycięstwo. Ale przeciwnicy wiedzieli, że to jest święty dzień, że tam żadnej pracy, tylko modlitwa jest i rzeczywiście trochę zaskoczyli w tym czasie Izraela. Obecnie, kiedy Żydzi obchodzą to święto, to przypomina się także o dniu sądu, że człowiek musi stanąć przed stolicą Bożą. My rozumiemy, że stolicą Chrystusową i też o końcu świata. Coroczne obchodzenie tego święta miało na celu umocnienie szczególnej łaski, jaką oni otrzymali, Izraelici na Synaju. Przypomnienie, że Bóg ich wybrał. Przypomnienie tego, że ta łaska polegała również na tym, że była niejako na nowo udzielana, gdyż Izraelici brudzili się. Tracili ją, ten przywilej synostwa z powodu swoich grzechów. A jednak Bóg miłosiernie rok w rok przypominał im tą łaskę, wybaczał im i Bóg umacniał więc w nich takie poczucie świadomości, że są tym narodem wybranym, że są królestwem kapłanów, że są ludem świętym, jak to jest napisane w drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale i 5 wersecie. I Pan Bóg wzywał ich, aby postępowali zgodnie z tym powołaniem, z tą godnością, którą Pan Bóg ich obdarował. Do tych wydarzeń z okresu dnia tego pojednania, jak my to nazywamy, czy dzień przebłagania, czy to po hebrajsku Jom Kippur, to szczególną uwagę przywiązuje apostoł Paweł. I w kilku wersetach, rozdziałach swego listu do Rzymian, do Żydów, przepraszam, do Hebrajczyków, potraktował te wszystkie obrzędy tego święta, jak i inne, jako zapowiedź zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa. Żydów 9 rozdział i 10 rozdział w szczególności to nam uzmysławia. Wskazuje jego ofiarę jako najwyższego kapłana Nowego Przymierza, że ta ofiara zdecydowanie przewyższała dotychczasowe obrzędy. A apostoł dokumentuje to takimi słowami, że tak jak kiedyś arcykapłan wchodził z krwiokozłów, cielców, w innym miejscu był rozsypywany popiół czerwonej jałowicy, to tu apostoł Paweł wyraźnie nam dobitnie podkreśla, że Chrystus Pan nie z krwią kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, znajdując wieczne odkupienie dla wszystkich wierzących. Raz i na zawsze. Ten werset oraz kolejny werset tego rozdziału 9 listu do Żydów, odczytam, wyraźnie nam wskazuje na to, że te wszystkie ofiary pokazują tylko i wyłącznie ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Skuteczność ofiary Chrystusa. Chrystus zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłan dób przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, nie ręką uczynionego, czyli nienależącego do tego stworzenia, nie z krwią kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, znajdując wieczne odkupienie. Jeżeli bowiem krew kozłów i wołów oraz popiół z krowy sypany na zanieczyszczonych uświęcają ich przez oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego sam siebie złożył jako nieskalaną ofiarę Bogu, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czytałem te słowa, jestem głęboko przekonany, że ta równość, którą stawia apostoł Paweł, pokazuje nam nic innego, że te wszystkie ofiary, cielce, kozły, pokazują tylko i wyłącznie ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo nieraz nie potrafimy jej zrozumieć, z jakiego punktu zapatrywania. Jak Pan Bóg pokazuje aż wielokrotnie, jak ta ofiara, na czym ona polegała. To jednak te słowa apostoła Pawła, który później w liście do Żydów w 10 rozdziale jeszcze tak pisze. A kiedy to mówi, oto przychodzę, chcę wypełnić Twoją wolę, znosi to, co pierwsze, aby ustanowić drugie. A więc od przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa te wszystkie obrzędy przestały być aktualne. Ten zakon i te przepisy zostały przybite do krzyża. A wszystko i pełnia znalazło wypełnienie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nie sposób w ciągu jednej godziny omówić wszystkie ofiary tego dnia pojednania, Ale chciałbym się dzisiaj skupić głównie na tym koźle wypuszczanym dla Azazela i przedstawić swoje myśli, dlaczego według mnie on reprezentuje naszego Pana. Czy znajdziemy w Piśmie Świętym dowody, wersety, które wskazują, że rzeczywiście ten kozioł wypuszczalny do Azazela może reprezentować nam Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aby to lepiej zrozumieć, przeczytajmy sobie trzecią Księgę Mojżeszową i przybliżmy ten opis, o którym w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale od 7 do 10 i 20 i 22 werset mamy opisany. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona obrzędu zadośćuczynienia za siebie i za swoją rodzinę. Ale następnie weźmie obydwa kozły, postawi je przed Panem, przed wejściem do namiotu spotkania i rzuci o nie losy. Jeden los będzie dla Pana, drugi dla Azazela. Aaron przyprowadzi kozła, którego los wskazał dla Pana i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła, którego los wskazał dla Azazela, postawi żywego przed Panem, aby dokonać nad nim obrzędu zadośćuczynienia, a potem wypędzić go na pustynię do Azazela. Aaron położy obie ręce na jego głowie i wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów i wszystkie przestępstwa i grzechy. Tak złoży je na głowę kozła i każe go wypędzić na pustynię wyznaczonemu do tego człowiekowi. W ten sposób kozioł wyniesie na sobie wszystkie ich winy do ziemi jałowej. A gdy Aaron wyśle kozła na pustynię, wejdzie do namiotu spotkania i będzie odprawiał kolejne obrzędy tego święta. Jest to bardzo ciekawy opis. Kto to jest ten Azazel? Spotykamy to w zasadzie tylko w tamtym miejscu. Ale Azazel to jest po prostu diabeł. Ludy starożytnego wschodu wierzyły, że pustynie zamieszkują demony. A jednym z takich demonów właśnie był Azazel. Że takie wierzenia były, no to naukowcy nam to potwierdzają. Ale ślady takich wierzeń znajdujemy również w Piśmie Świętym. Kiedy otworzymy Księgę Izajasza proroka, 13 rozdział, i kiedy tam Pan przepowiada zniszczenie dla wrogów, to mówi tak 13 rozdział, a 21 werset. Kiedy mówi o zniszczeniu Babilonu. Babilon, perła wszystkich królestw, duma i chluba Chaldejczyków, stanie się jako Sodoma i Gomora. Na wieki będzie bezludny i niezamieszkany przez pokolenia. Arab nie rozwije tam namiotu, pasterze nie powiodą tam trzód swoich. Dzikie zwierzęta będą tam miały swe legowiska, jego domy napełnią się sowami. Zamieszkają tam strusie, a upiory będą wyprawiały tam swoje harce. W 34 rozdziale Księgi Izajasza podobnie mówi, kiedy mówi o innych zniszczeniach wrogów Izraela i Boga, to też mówi, że staną się oni pustkowiem, gdzie te upiory, demony będą swoje harce wyprawiały. Ale wspomina o takim sposobie rozumowania również Pan Jezus. Kiedy czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 12 rozdziale, a w 43 wersecie bardzo ciekawe rzeczy. Pan mówi, kiedy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się gdzie? Po pustyni i szuka tam odpoczynku, ale go nie znajduje. A więc w wierzeniach tych ludów starożytnych, a także w przekonaniu Izraelitów, było to, że pustynia to jest miejsce władztwa, siedliska demonów i czartów i diabelstwa. Dlatego ciekawa jest rzecz, dlaczego ten kozioł tam dla tego Azazela został wypędzany. Otóż trzeba zwrócić uwagę, że ten kozioł nie był ofiarą dla Azazela. On był ofiarą dla Pana, tylko był wypuszczany do Azazela. Nie był składany w ofierze Azazelowi, co jest zgodne z tym, co Pan Bóg nakazał Izraelitom w trzeciej księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale i 7 wersecie, że nie będziecie składać ofiar waszych komu? Diabłu. Zgodnie z tym Pan Bóg nie mógł sobie przeczyć i Żydzi nie mogli tego czynić i nie traktowali wypędzanego kozła jako ofiary dla Azazela, tylko do Azazela, aby on go niejako doświadczał. W późniejszym czasie ten kozioł, bo tak Pismo Święte nie mówi, co się z nim działo. Uważamy, że kiedy takiego kozła wypędzało się na takie pustkowie, gdzie tylko węże, skorpiony i upiory, to nie miał szans tam przeżycia. Ale Tora w wersecie 22 pisze, że kozioł poniesie kozioł na sobie wszystkie ich przewinienia do miejsca, gdzie urywa się ziemia. W związku z tym Żydzi w późniejszych czasach, starożytności, takiego kozła, ten człowiek, który wyprowadzał na pustynię, to prowadził go na urwisko i strącał z tego urwiska i on w ten sposób ginął, mając na sobie brzemię tych wszystkich grzechów Izraela i win, które arcykapłan wyznawał i wkładał ręce na głowę tego kozła, który wynosił je spoza obóz. W ten sposób obóz został oczyszczony ze wszystkich rocznych win, przewinień i innych nieczystych rzeczy, które Żydzi czynili. W początkowej fazie naród izraelski, szczególnie rabini, nie potrafili zrozumieć aktu tego obrzędu. Przekazanie wysłania na pustynię kozła za lud, kozła przeznaczonego do zrzucenia z urwiska, żydowscy mędrcy określają jako bezwzględny nakaz, wymykający się zdolności ludzkiego rozumu. Ale myślę, że my, kiedy otrzymaliśmy Nowy Testament i pewne wyjaśnienia apostoła Pawła, chociażby te wersety, które na początku przeczytałem, które wyraźnie wskazuje, że te wszystkie ofiary pokazały na Pana naszego Jezusa Chrystusa, możemy to zrozumieć. Ale w późniejszym czasie rabini, kiedy się nad tymi aktami zastanawiali, to wyciągali bardzo głębokie moralne nauki, z którymi się z braćmi dzisiaj podzielę i które, myślę, są, kiedy do tego dołożymy wartość Nowego Testamentu, słowa apostoła Pawła i innych apostołów naszego Pana, stają się olbrzymią wartością i były olbrzymią wartością nie tylko dla Izraela, ale myślę, że stają się olbrzymią wartością i dla nas. Ta idea zwierzęcia biorącego na siebie wszystkie grzechy rzeczywiście stawała się niezrozumiała. Jednak później, kiedy Chrystus Pan przyszedł i myśmy zrozumieli, że On na siebie wziął wszystkie grzechy, wszystkie nasze nieprawości, to potrafimy, myślę, dzisiaj to wytłumaczyć, chociaż nie chcę powiedzieć, że jakoś tu nieomylność głoszę, ale przekazać swoje myśli, jak to na podstawie Pisma Świętego rozumiem, jak to pięknie współgra Stary Testament z tym Nowym Testamentem. Jednak unii rabini i komentatorzy żydowscy próbowali wyjaśnić tę kwestię i znaleźli trzy takie zasadnicze punkty. Po pierwsze, zrzucenie takiego kozła z urwiska ze świadomością, że on zabrał grzechy ich, przez co zostali oczyszczeni, to skłaniało Żydów do wyrażenia olbrzymiej skruchy, gdyż oznacza on, że ludzie mogą wyzwolić się spod brzemiona grzechu i nieprawości, codziennych błędów, które ich przyciskały. Tak jak trzeba powiedzieć, i nas dzisiaj przyciska, jak apostoł Paweł mówi, że całe stworzenie, tylko my wespół wzdycha i boleje. W obrzędzie tym używano dwóch kozłów. Dlaczego dwóch? By pokazać, że każdy człowiek może wybrać między dobrem albo złem. Potem na koniec braterstwu przypomnę, że takie bardzo wyraźne zdania apostoł Paweł nam pisze, że my chociaż jesteśmy jednym człowiekiem, to tak de facto jak gdyby dwa nasze oblicza w nas mieszkają. Apostoł Paweł mówi, że czynię nie to, co bym chciał, że jest we mnie dobro, ale czynię zło. Chociaż Pan Jezus był człowiekiem doskonałym, to myślę, że znajdziemy też dwa takie oblicze naszego Pana. My jesteśmy zabrudzeni tym grzechem. I apostoł Paweł pięknie nazywa, że stary i nowy człowiek. Ale nasz Pan, chociaż doskonały, to też miał swoje ludzkie ambicje, miał swoje ludzkie prawa, z których mógł skorzystać, a których nie skorzystał, ale to później. W obrzędzie tym używano dwóch kozłów, które były przyprowadzane do najwyższego kapłana, który wyciągał ze skrzynki dwa losy. Jeden stał po lewicy, drugi stał po prawicy. I kapłan wyciągał ze skrzynki los, lewo ręko i prawo ręko. Jeżeli w lewej ręce miał, nieważne, mogło być i w prawej, ale jeżeli wyciągał los w lewej ręce, gdzie pisało na tym losie kozioł dla Pana przeznaczony na zepchnięcie z urwiska, to do głowy tego kozła przywiązywali Żydzi czerwoną wełnę, aby nie pomylić tych kozłów. Drugi był znaczony inaczej, kozioł dla Pana na ofiarę. Te kozły były identyczne, miały identyczną wartość, co, jak mówią myśliciele, pokazuje, że jak gdyby one tworzyły całość wnętrzności człowieka, naszych myśli, ambicji, naszych doznań. I wtedy na tego, który był zrzucany, arcykapłan wkładał te ręce, wyznawał grzechy i był on wyprowadzany. A więc pokazywało to też, że człowiek może wybrać między dobrem a złem oraz że nikt wobec takiego wyboru nie może zostać obojętnym. Nie można nie wybrać. Trzeba się określić. Albo tu, albo tu. I znów na koniec wspomnę o naukach płynących z Nowego Testamentu, które myślę są tutaj pięknie też pokazane, że Pan Jezus wyraźnie mówi, że czy można dwóm Panom służyć? Nie, trzeba się określić. Albo wybieramy dobro, albo wybieramy zło. Nie można Bogu służyć i mamonie, czy diabłu. Ci ludzie, jak mówią Żydzi, którzy nie wybierają świętości, nie wybierają dobra, nieuchronnie zsuwają się ku jałowej ziemi duchowego zniszczenia. Tak jak ten kozioł był wyprowadzony na tę pustynię i ginął. To w liście do Galatów w 5 rozdziale, 17 wersecie, Efezów 4:22, apostoł Paweł podkreśla: stary i nowy człowiek, że nie to, co chcę, to czynię. Te wewnętrzne, podwójne rozerwanie w człowieku. Ale może o tym później te wersety przeczytamy. Ale teraz je tylko sygnalizuję. Gdy najwyższy kapłan przyprowadza oba kozły przed oblicze Boga, który wykorzystuje losowanie do wyznaczenia jednego z nich na zrzucenie z wysokiego urwiska, czyli miejsca symbolizującego moce zła, to ta pozorna troska o zło, bo tak wyglądało, że tam jak gdyby ofiara jest dla tego zła składana, to uczy jednak tego, że same przekonanie o uzyskaniu boskiego przebaczenia nie wystarcza. Trzeba nam uznać i odrzucić wrogie siły, które nas otaczają i zwodzą. To co znowu w Nowym Testamencie apostoł Paweł do nas mówi, że nie mamy boju przeciwko ciału krwi, ale przeciwko księstwom, zwierzchnościom, które są wysokie. I chrześcijanin powinien mieć świadomość tego, że takie siły go otaczają. I powinien mieć świadomość zagrożenia tego. Bo kozioł zrzucony z urwiska jest zatem przypomnieniem, że Bóg pragnie, abyśmy wystrzegali się zagrożeń płynących od naszych wrogów, uznając ich istnienie i łagodząc musimy ich pokusy, zakusy. To te wersety sobie później przypomnimy, że diabeł jako lew ryczący krąży. Bracia, nie dawajcie miejsca diabłu, ale dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. Werset 21-22 mówi, że wyzna wtedy wszystkie grzechy, wkładając ręce na tego kozła wypuszczalnego, wyzna wszystkie winy Izraelitów, wszystkie grzechy, a potem go wypuści, a Żydzi będą szczęśliwi, że ten kozioł wywiózł ich nieprawości poza obóz, że obóz został niejako oczyszczony. Tutaj szczególną rzecz należy zwrócić. Dlaczego tak Pismo Święte podkreśla, że arcykapłan wyznawał grzechy i winy całego ludu? Wcześniej to w innym miejscu mówi to za siebie i za dom swój. Należy rozumieć, że jeżeli chcemy uzyskać boskie przebaczenie i Żydzi byli tego świadomi, to wyznanie win jest istotną częścią, można powiedzieć, tego aktu przebaczenia, aktu skruchy. Można powiedzieć, że nie ma przebaczenia bez aktu wyznania win, bez okazania skruchy i żalu. A zatem wtedy, kiedy tego nie ma, to nie ma i przebłagania. Pan Bóg chce w swej dobroci, aby człowiek wymazał, znaczy Bóg wymazuje wszystkie grzechy przeszłości, aby on mógł niejako rozpocząć nowe, lepsze życie. Ów nowy początek niemożliwy jest jednak bez wyrażenia tego aktu żalu, skruchy, jakiego dokonywał arcykapłan, kiedy wyznawał winy całego ludu nad tym wypuszczalnym kozłem. Że musimy do tego się przyznać, szczerze powiedzieć, stawić czoła własnym niegodziwym czynom, przyznać się do nich i szczerze postanowić poprawę, abyśmy tego więcej nie czynili, abyśmy tego nie starali. Ja myślę, że prawdziwe odpuszczenie, prawdziwa łaska Boża przychodzi wówczas. Nam to bardzo ciężko przychodzi, wychodzi. Ale kiedy na przykład mamy zeznanie świadectw, czy prowadzimy, nie tylko my, inni bracia, i tak bardzo ogólnie mówimy o tym, że no żałujemy tego, tamtego, ale tak naprawdę to nikt z nas, z braci, nie wie, czego my żałujemy. To prawdziwie pokój, łaskę i błogosławieństwo Pan Bóg daje, gdybyśmy doszli do czegoś takiego, że sobie powiedzieli, tak jak apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówi, apeluje, bracia, wyznawajcie upadki jedni przed drugim. Że te nasze upadki, te nasze niegodziwości, które codzienne, które popełniamy, jeżeli szczerze się mówi, że tak zrobiłem, to zrobiłem, one uczą innych braci, nas uczą, a wtedy jest pełnia błogosławieństwa Bożego. Temu właśnie służy akt wyznania win. Nakaz pokuty zawiera się właśnie w nakazie wyznania win. Ten fakt, że ustne wyznanie win przez najwyższego kapłana staje się przebłaganiem za cały naród, świadczy dobitnie o mocy aktu wyznania własnych win, który nie jest jedynie czczą recytacją formuły przebłagalnej, lecz szczerym wyrazem skruchy. To nie jest coś takiego, ja nie chcę krytykować, ale jak nieraz też i te pogrzeby ostatnio były i kiedy w kościele odbywana jest ta uroczystość, to później ludzie mówią, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale pełnia błogosławieństwa Bożego jest wtedy, kiedy przychodzę do braci, do zboru i mówię, tak, tu zrobiłem źle, tu zgrzeszyłem, tu przewaliłem, tu ukradłem, tu miałem złe pożądliwości w głowie. Wtedy przychodzi Duch Święty i odnawia nas. Nasze serca i Żydzi z tego korzystali. My to możemy osiągnąć przez jednorazową, raz na zawsze dokonaną ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że On na siebie te nasze grzechy wziął i wyniósł. Ale jak mi apostoł Paweł wciąż upadamy, każdy, tak jak Żydzi, rokrocznie, to my wręcz dzień w dzień musimy z tej ofiary naszego Pana korzystać, te nasze grzechy i winy wyznawać. Ludzie bardzo niechętnie wyznają bolesne dla nich sprawy, jeżeli ktoś dla kogoś coś bolesnego zrobił. Ale jeszcze gorzej, jeżeli musimy wyznać nasze własne winy, powiedzieć prawdę, żeśmy zbałaganili, żeśmy tak nielojalnie postąpili względem bliskich. Jest to pewnego rodzaju bohaterstwo, ale na tym pełna chrześcijaństwa, na tym właśnie polega. I teraz zobaczmy, omówiłem to, jak to u Żydów wyglądało i że to święto niosło ze sobą i ten akt kozła dla Azazela takie olbrzymie moralne nauki, które częściowo tutaj zaznaczyłem, ale teraz gdzie byśmy naszego Pana znaleźli? No otóż, kiedy otworzymy księgę, powiedzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział od 4 do 14 rozdziału, czytamy tak. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i wyznawali swoje grzechy. A on chrzcił ich na rzece Jordan. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół i głosił: idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemykał jego sandału. Ja chrzciłem was wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. I wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Jeszcze bardziej tą historię opisuje ewangelista Mateusz w 4 rozdziale, też od 1 do 11 wersetu. Może nawet 3 rozdział. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc: to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się otworzyło mu niebo. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wszedł do wody. Wtedy otworzyło mu się niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na niego jako gołębica. Rozległ się ten głos z nieba: oto on jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. W tych słowach Ewangelii mamy obraz tamtejszego Izraela. Tysiące ludzi obciążonych grzechem, nieprawością, zmęczonych. Żyło w euforii, że przychodzą czasy mesjańskie. Ci ludzie, widząc w Janie Chrzcicielu proroka, przychodzili do niego na ten Jordan. Najpierw składali pojedyncze ofiary w świątyni, a potem, jak było napisane, przychodzili, aby omyć się w wodzie, ochrzcić się na odpuszczenie grzechu. I w tym czasie, w takie miejsce trafia 30-letni Jezus Chrystus. Staje nad Jordanem i widzi umęczony grzechem naród, pragnący pokuty i odpuszczenia. Analizuje swoje życie, czy może on też powinien się ochrzcić na odpuszczenie grzechów. Ale kiedy analizuje to życie od 13 roku życia do 30 roku życia, kiedy rozpoczyna tu swoją służbę, to może śmiało powiedzieć, że żadnej winy w nim nie ma. Że wszystko, co do tej pory ojciec mu kazał czynić, czyli wypełnił zakon, jak mówi apostoł Paweł, że gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który się nie narodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Że przez te lata zakon Chrystus Pan wypełnił w 100%. I nie znajduje sytuacji, że musi być ochrzczony, bo nie potrzebuje tego chrztu. Ale wchodzi do wody, do Jordanu. Po co? Jak mówi do Jana Chrzciciela, by abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. On wchodzi do tego Jordanu, aby stać się sprawiedliwością za ten umordowany naród izraelski, który w rzece Jordan zostawił te wszystkie swoje grzechy. To Chrystus mógł o sobie powiedzieć, że ta jest sprawiedliwość z zakonu, że kto bykolwiek te rzeczy pełnił, przez nie żyć będzie. A potem w liście do Żydów w 4 rozdziale i 15 wersecie mówi, że mamy takiego arcykapłana skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Te wersety świadczą, że on nie potrzebował żadnego chrztu pokuty, bo był człowiekiem doskonałym. On jedyne co mógł wejść do tego brudnego Jordanu i się z niego wynurzyć. On nie musi składać ofiar. Dlatego zwraca się, tak możemy przypuszczać, ale z tego korzysta apostoł Paweł w liście właśnie do Żydów w 10 rozdziale. Zwraca się takimi wspaniałymi słowami, słowami psalmu 40. Jeszcze ta Biblia dobrze nie wyrobiona, ile się przewraca. Ale mówią, brzmią one tak. Nie chciałeś ofiary krwawej, ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy. Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, w zwoju ksiąg o mnie napisano. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a pismo Twoje, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Te słowa tego psalmu w tym miejscu się wypełniły, że przez chrzest Chrystus Pan przed wieloma świadkami dokumentuje, że idzie wypełnić wolę Bożą, a wola Boża jest taka, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. Wola Boża jest ta, tutaj wyrażona, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Taki doskonały i czysty Jezus wstępuje w zbrudzone wyznanymi grzechami narodu wody Jordanu. To tak jak przed wieloma setkami lat Naaman Syryjczyk został też do Jordanu wysłany, aby 7 razy się okąpać, a kiedy się okąpał 7 razy i wyszedł, to się okazało, że ten trąd, ten grzech, gdzie został? W wodzie Jordanu. Znamy to historię, że później Pan Bóg przewiózł ten trąd na Gezeru. Ale podobną analogię możemy tutaj wypełnić. Te zbrudzone wody Jordany, pełne grzechu, wyznań, żalu narodu izraelskiego, były po to, aby Bóg wypełnił, Chrystus Pan wypełnił wszelką sprawiedliwość. I tak jak dzisiaj weźmiemy brudną, może źle przyrównuję, ale dam taki przykład. Brudny materiał, jakąś szmatę zabrudzoną. Zanurzymy ją w misce wody i ją wyciągniemy. A potem do tej brudnej wody, która została przez to brudną szmatę zabrudzona, włożymy kryształowo czysty, biały materiał. Wsadzimy i wyciągniemy. To ta szmata jaka będzie? Krystalicznie biała? Nie. To samo uczynił nasz Pan. On, krystalicznie doskonały, doskonały człowiek, wychodząc z tego Jordanu, niejako symbolicznie grzechy całego narodu izraelskiego wziął na się. Teraz, kiedy czytamy w Księdze Mojżeszowej, że te wszystkie grzechy były wkładane na tego kozła wypuszczalnego i był wypędzany na pustynię, to po tym akcie chrztu i wyjściu z Jordanu, gdzie nasz Pan poszedł? Czytamy ponownie Ewangelię świętego Marka, czy też Mateusza. Potem Duch wypędził Jezusa na pustynię, aby tam go kto? Kusił diabeł. Pan nasz, jako obrazowy kozioł Azazela z grzechami narodu izraelskiego, poszedł na pustynię, aby tam przez Azazela był kuszony. On nie niósł żadnej ofiary, ale tam na pustkowie, gdzie pościł 40 dni, diabeł go doświadczał. doświadczał tego, czy może okazać się, czy ten Jezus rzeczywiście, który w tym momencie pokazany jest jako ten kozioł Azazela, potem kiedy wróci, może się stać kozłem pańskim, doskonałym, złożonym na ofiarę. Jak gdyby ta druga część. Czy znajdziemy jakikolwiek werset w Piśmie Świętym, że na naszego Pana grzechy nasze zostały złożone? Że grzechy Izraela, ale my rozumiemy, że i nasze grzechy Pan wziął na się i poniósł na to pustynię, na to urwisko. Oto kiedy otworzymy Księgę Izajasza proroka, 53 rozdział, wspaniały proroczy rozdział o męce i ofierze naszego Pana, to znajdziemy te piękne wersety, których nikt nie jest w stanie podważyć. W szczególności 4 i 6 werset. Wzgardzony, odtrącony przez ludzi, doświadczony chorobą i cierpieniem, jak ktoś, przed kim zasłania się twarz, został wzgardzony, a my nie zwracaliśmy na niego uwagi. Oto on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia. A myśmy uznali go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga. Lecz on był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił karcenie. Przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy zbłądziliśmy jako owce, każdy szedł na swoją własną drogę, a Pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich. Tłumaczenie gdańskie jeszcze wyraźnie mówi. Myśmy mniemali, ale Pan włożył nań wszystkie nasze grzechy. Apostoł Paweł pięknie to później mówi w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, 30 wersecie, z pamięcią, że Chrystus Pan stał się dla nas mądrością, ale stał przede wszystkim czym? Sprawiedliwością. To właśnie ta sprawiedliwość, tą sprawiedliwość, mówił do Jana, że musi wykonać tam w tym Jordanie w czasie swego chrztu. Wtedy człowiek będzie człowieka, weźmie kozła i prowadzi go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię. I wtedy, kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza i Ewangelię Marka, to wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony od diabła, od Azazela. Pytamy, co zostawił Jezus na pustyni? Pismo Święte tak wyraźnie nam tego nie mówi. Ale możemy powiedzieć, że zostawił to, jak gdyby zrzucił te wszystkie grzechy, te nieprawości, pokazał diabłu, że one należą do niego. Że on je sobie może wziąć, że on zostawił swoją własną wolę, swoje ja, swoje ambicje, swoje prawa jako człowieka doskonałego. Wszystko to zostawił tam, ale zostawił nie o tak leciutko sobie, bo jak Pismo Święte mówi, otworzymy Ewangelię Świętego Mateusza, ten 4 rozdział, to sobie odczytamy, że tam była bitwa. Potem Duch wypędził Jezusa na pustynię, aby tam kusił go diabeł. A po 40 dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy dopiero przybliżył się do niego kusiciel i powiedział: jeżeli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Wtedy zabrał go diabeł do świętego miasta. Postawił na szczycie świątyni i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Napisano bowiem, swoim aniołom wyda polecenie o tobie. Na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swojej nogi. A Jezus mu odpowiedział: napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, można powiedzieć na urwisko. Pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: dam ci to wszystko, jeżeli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu odpowiedział: idź precz, szatanie, bo napisano: Panu Bogu Twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego czcić będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, ale jak diabeł go opuścił, to kto się do niego przybliżył? Przybliżyli się aniołowie, którzy mu zaczęli usługiwać. Usługiwali mu jako zwycięzcy, jako człowiekowi, który tego swego kozła naszymi grzechami zostawił tam na pustyni. Swoje ambicje, swoje wszystkie, jak mówiłem, swoją ludzką naturę. To kuszenie Jezusa, to można powiedzieć, że przypomina kuszenie naszych pierwszych rodziców. Przypominało kuszenie narodu izraelskiego. Ale to wszystko były próby przegrane. Ale Chrystus Pan okazał się zwycięzcą. Okazał się, że jest godnym stać się później kozłem ofiarnym, złożonym na ofiarę dla Pana. Pierwsza pokusa miała na celu skłonienie Jezusa, aby swą boską moc wykorzystał dla własnego dobra, zamiast liczyć tylko na Ojca. W drugiej pokusie szatan usiłował skłonić Chrystusa do cudownych, spektakularnych czynów. Z podobną pokusą Jezus będzie spotykał się ze strony ludzi podczas całej swojej publicznej misji. Kiedy przychodzili do Niego, mówi: uczyń znak, uczyń cud. A trzecia pokusa dotyczyła władzy. Szatan ukazał Jezusowi łatwy sposób odegrania roli Mesjasza, zabłysnąć potęgą władzy, aby wejść ze światem w przymierze i podporządkować go sobie. Jest jednak jeden warunek. Trzeba poddać się szatanowi, stać się jego sługą, złożyć mu hołd, przyjąć jego punkt widzenia i jego metody działania, czyli kłamstwo, chytrość, siłę i przemoc. Chrystus odrzucił drogę proponowaną przez szatana. Odrzucił pokusę łatwych rozwiązań, pokusę władzy, sławy za cenę utraty własnej wewnętrznej wolności. Już tego nie było jego ja, była tylko i wyłącznie wola Boża. Jezus, możemy powiedzieć, zostawił, jak już mówiłem, swoje przywileje. Zrobił to, czego nie chciał zrobić każdy zobowiązany przez zakon Żyd. Te 10 przykazań, nie cudzołóż, nie kradnij, nie tego. Żydzi nie potrafili tego, a Jezus Chrystus to wszystko odrzucił. Te pragnienia ludzkiej natury, tam zostawił kozła, którym jest każdy człowiek. Wtedy aniołowie przystąpili, aby mu służyli. Wtedy stał się po przyjściu z pustyni godnym, aby stać się tą doskonałą ofiarą złożoną za cały rodzaj ludzki, kozłem pańskim. Jaka nauka z tego wszystkiego jest? Ja tylko kilka wersetów, które zaznaczyłem, pokazują. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, 17 rozdziale mówi, że ciało pożąda przeciwko duchowi. Że w każdym człowieku jakby są dwie, no nie chcę powiedzieć natury, ale i dobro i zło. Nasz Pan chociaż był doskonały, to te ludzkie pokusy ludzkiej natury jak najbardziej miał prawo mieć. Ale On z tego zrezygnował. Starajmy się i my tak czynić. Odrzućmy to, co zło. Powiedzmy tak jak Pan szatanowi: idź precz, szatanie. Nie będziesz kusił. Trzeba hołd oddać Panu Bogu Wszechmogącemu. W liście do Efezów w 4 rozdziale, w 22 wersecie apostoł Paweł też nawiązuje do tego i takie piękne słowa pisze. słyszeliście bowiem o Nim i w Nim zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą o Jezusie, że należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze. Pozwólcie odnawiać duchowi w waszych myśleniu i przeobleczcie się w nowego człowieka stworzonego zamysłem Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Te wszystkie trzy uwagi, które braciom przedstawiałem, o tym wyznaniu win, że Żydzi byli przekonani, że jeżeli nie wyznają szczerze swoich win, to nie otrzymają tego przebaczenia. To również dotyczy nas. Że nie mamy dawać diabłu miejsca. Że musimy wiedzieć, że on wokół nas czyha. Że on tak jak Pana doświadczał całe życie, to doświadcza i nas. Ale tak jak Pan dał odpór diabłu, to w liście do Efezów w 4, też i 27 jeszcze odczytam w wersecie. I nie dawajcie miejsca diabłu. Dajcie mu otwór jeszcze w innym miejscu, a uciecze od was. Jakub w tym swoim wspaniałym liście też jak gdyby nawiązuje do tych pragnień narodu izraelskiego i wyznania grzechów, które czynił arcykapłan, wzajemnego odpuszczania sobie win. To zwraca się do nas, bracia, wyznawajcie grzechy wasze jedni przed drugimi. Wtedy łaska wasza będzie pełna. Wasze przebaczenie i błogosławieństwo będzie pełne. Jestem szczęśliwy, że Pan pokazał taki wspaniały obraz, że mieliśmy takiego kozła, który poszedł przez Azazela, był doświadczony, a na swoich barkach Bóg Ojciec włożył grzechy wszystkich nas. Że potem, kiedy się wrócił, jak mówi, już nie będę tego rozwijał, bo to już może głębsza nauka, może i trudna, ale ciekawa. Bo Księga Mojżeszowa mówi 16 rozdział, że człowiek, który wypędzi kozła, wypierze ubranie swoje, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu. Pierwszą rzeczą, którą gdy Chrystus wrócił z puszczy po odniesieniu zwycięstwa nad diabłem, to co było? Pierwszym cudem dokonanym było to, że skorzystał z naczyń służących do rytualnego obmywania, naczyń napełnionych wodą i tę wodę zamienił w krew. Jezus zrobił to z wody do obmywania przy domu weselnym w Kanie Galilejskiej. Przemienił wino, czym udowodnił, że wchodzi do obozu z nowym winem, krwią nowego przymierza i krwią lepszych ofiar, przez które tylko człowiek może być zbawiony i dostąpić pełnej godności, pełnej łączności z Bogiem, której to łączności i pokoju braciom życzę i na tym kończę. Amen.